Wielki krzyku miłości, który wybucha w tajemnicy Trójcy Świętej. Uczyń nasze istnienie ludzkie prawdziwym krzykiem miłości. W Tobie miłość jest krzykiem, ponieważ jest ona czystym porywem, czystym zapałem i pragnieniem, żeby się udzielać. Udziel i nam tego porywu i tego zapału. Ty w sercach pierwszych chrześcijan budziłeś ten krzyk Abba Ojcze. Przyjdź i tchnij ten krzyk w duszę, którą czynisz bardziej dziecięcą. Spraw, niech tryśnie w nas radość z zażyłego obcowania z Ojcem. Ty nie znasz ani znużenia, ani rozczarowania w miłości, a w Twój krzyk wlewasz całą siłę boską. Podtrzymuj nasz biedny krzyk w chwilach próby i wyczerpania i przywracaj nam siłę. Przybądź, Duchu Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pragnę bardzo serdecznie przywitać wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Swoją posługę przed mikrofonem rozpoczyna ojciec Piotr. Prosiliśmy Ducha Świętego, aby spotkanie, które rozpoczynamy na antenie Radia Maryja, było spotkaniem owocnym. A zatem spotkaniem, które mocą Jezusowej łaski będzie dotykało i poruszało obszary naszego życia. W taki sposób, że będzie mobilizowało nas wszystkich do przemiany. Na tej drodze przemiany ludzkich serc, na drodze przemiany naszego życia jest obecna Maryja, ta, która w Kanie Galilejskiej wyprosiła cud przemiany wody w wino. Dlatego również dzisiaj, na początku tej katechezy, spotkania z Jezusem Chrystusem, obecnym i mówiącym do nas, także poprzez swoje słowo, poprzez nauczanie Kościoła i tradycje, prośmy Najświętszą Maryję Pannę o łaskę przemiany naszych serc, naszego życia, abyśmy byli bardziej Chrystusowi, abyśmy w naszym codziennym życiu potrafili autentycznie żyć słowem, które kieruje do nas sam Bóg. Kontynuujemy tematy podejmowane przez katechizm Kościoła katolickiego, fundamentalne, zasadnicze tematy dotykające prawd naszej wiary, tym bardziej tematy ostatniej kateches Radia Maryja wypływają z wyznania wiary, z chrześcijańskiej, z credo, a zatem z tego podstawowego, zasadniczego streszczenia naszej wiary. Tematy ostatnio podejmujące w ramach wyznania wiary chrześcijańskiej związane są z eklezjologią, czyli z nauką dotyczącą Kościoła. W ostatnich katechezach mówiliśmy o Kościele, który jest ciałem Chrystusa, wskazując na Kościół, który jest komunią z Jezusem, wskazując na jedno ciało i na Chrystusa, tego, który jest głową tego ciała. Wspominaliśmy także o Kościele, który jest oblubienicą Chrystusa. Dzisiaj czynimy kolejny krok. Kościół, świątynia Ducha Świętego, dwa numery katechizmu Kościoła, 797, 798. Zapraszam do śledzenia wraz ze mną tych dwóch punktów katechizmu Kościoła katolickiego, które rozpoczynają się od wypowiedzi świętego Augustyna, później od fragmentu z encykliki ojca świętego Piusa XII Mystici Corporis oraz fragmentu z listu do Koryntian. Czym jest nasz duch, to znaczy nasza dusza? Dla członków ciała tym jest Duch Święty, dla członków Chrystusa, dla ciała Chrystusa, którym jest Kościół. To słowa świętego Augustyna. Duch Chrystusa jest tą niewidzialną przyczyną, której należy przypisać utrzymywanie łączności wszystkich części ciała między sobą i z ich wzniosłą głową, ponieważ jest on cały w ciele, cały w głowie, cały w poszczególnych członkach. Ojciec Święty Pius XII, encyklika Mystici Corporis. I fragment z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Duch Święty czyni Kościół świątynią Boga żywego. Natomiast święty Ireneusz powie, istotnie samemu Kościołowi został powierzony dar Boży. W nim zostało złożone zjednoczenie z Chrystusem, to znaczy Duch Święty, zadatek niezniszczalności, utwierdzenie naszej wiary i drabina wstępowania do Boga. Bowiem tam, gdzie jest Kościół, tam jest także Duch Boży, a tam, gdzie jest Duch Boży, tam jest Kościół i wszelka łaska. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do drugiego z dzisiaj, na dzisiaj przeznaczonych numerów katechizmu Kościoła katolickiego, do numeru 798, na chwilę zatrzymajmy się przy tych treściach, które są zarazem wprowadzeniem do naszej dzisiejszej katechezy, ale także czerpaniem z ogromnego bogactwa podanego Kościołowi obecnego od samych początków Kościoła w objawieniu Bożym. W pismach Nowego Testamentu ten fragment z listu do Koryntian przypominający nam o tym, że Kościół jest świątynią Ducha Świętego i także odwołanie się do wielkiego bogactwa Kościoła pierwszych wieków, do ojców Kościoła, którzy bardzo jednoznacznie wskazują w swoich pismach na ogromną rolę Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła. My na chwilę powróćmy do sytuacji Jezusowego ukrzyżowania i zmartwychwstania, bowiem Kościół w sposób szczególny w tych tajemnicach, w tajemnicy krzyża i w tajemnicy zmartwychwstania zawiera się, a będzie to dla nas także pewien element wyjścia do tego, abyśmy mogli przejść do ukazania Kościoła jako misterium zbawienia w mocy Ducha Świętego. Przede wszystkim Kościół został urzeczywistniony za pośrednictwem odkupieńczego krzyża Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstania. Kto występował tak jak Jezus, musiał się liczyć z najpoważniejszymi konsekwencjami. Już niemal na początku swej działalności spotykał się z zarzutem bluźnierstwa, w związku z szatanem lub magią, z zarzutem, iż łamie nakaz o święceniu szabatu. Tylko w tym kontekście stają się zrozumiałe jego wskazówki o tragicznym losie proroków, świadome kierowanie swych kroków do Jerozolimy i wstrząsające oskarżenia wypowiadane pod koniec działalności, a zwłaszcza przypowieść o przewrotnych rolnikach. Jezus świadom odrzucenia i zarazem tajemniczej konieczności śmierci, podjął ją w całkowitym zaufaniu Ojcu jako ofiarę za wszystkich. Przypominamy sobie te dwa fragmenty zbawczej ofiary Jezusa Chrystusa, miłość i posłuszeństwo, jako dwa ważne wymiary złożonej przez Jezusa Chrystusa ofiary, miłość i posłuszeństwo. Wymiar eklezjotwórczy krzyża wydobywa już święty Paweł, gdy w Efezie przypomina starszym, aby kierowali Kościołem Bożym, który Pan nabył własną krwią, Dzieje apostolskie i list do Tytusa. Katechizm Kościoła katolickiego, streszczając najważniejsze wypowiedzi Kościoła na ten temat, zwłaszcza świętego Ambrożego, encykliki Ojca Świętego Piusa XII Mystici Corporis Christi i II Soboru Watykańskiego, stwierdza przede wszystkim: Kościół narodził się z całkowitego daru Chrystusa dla naszego zbawienia, uprzedzonego w ustanowieniu Eucharystii i zrealizowanego na krzyżu. Znakiem tego początku i wzrastania Kościoła jest krew i woda wypływające z otwartego boku Jezusa ukrzyżowanego. Albowiem z boku umierającego na krzyżu Chrystusa zrodził się prawdziwy sakrament całego Kościoła. Jak Ewa została utworzona z boku śpiącego Adama, tak Kościół narodził się z przebitego serca Chrystusa, który umarł na krzyżu. Zmartwychwstanie natomiast jako wydarzenie historyczne, które można stwierdzić na podstawie pustego grobu i rzeczywistości spotkań apostołów z Chrystusem zmartwychwstałym, pozostaje przez to, że przekracza historię w sercu tajemnicy wiary. Dlatego Chrystus zmartwychwstały nie ukazuje się światu, ale swoim uczniom. Zmartwychwstanie jest ponownym zgromadzeniem uczniów i wezwaniem do świadectwa przed ludem. Gdy podczas Chrystofanii pod Damaszkiem Jezus utożsamia się ze swoim prześladowanym ciałem, czyli Kościołem, a w Chrystofanii końcowej u świętego Mateusza obiecuje: a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata, upewnia nas, że jest obecny w swoim eucharystycznym i mistycznym ciele. To moment pewnego przypomnienia dla uporządkowania kolejnych treści, które będziemy chcieli sobie nawzajem w kontekście dzisiejszej katechezy przekazać. Powróciliśmy do momentu zrodzenia Kościoła, który został nam przedstawiony jako moment związany z tajemnicą krzyża i z tajemnicą Chrystusowego zmartwychwstania. Drodzy Państwo, zasadnicze ramy, a zatem życie sakramentalne, etos ucznia, misja jednania z Ojcem, strukturę 12 z Piotrem na czele, nadał swojej społeczności Jezus. Jednakże jej istota polega na byciu znakiem i narzędziem zbawienia w Chrystusie. W tę podstawową funkcję Kościół wszedł w momencie rozesłania paschalnego i zesłania Ducha Świętego. Został ukazany jako misterium zbawienia przez wylanie Ducha Świętego. Doskonale znamy ten fragment z kart Pisma Świętego, mówiący o wylaniu Ducha Świętego na apostołów. Rolę Ducha Świętego w rodzeniu Kościoła ukazują Ewangelie według świętego Mateusza i według świętego Jana, a w szczególny zaś sposób dwutomowe dzieło świętego Łukasza. Trzeci ewangelista nie używa słowa Kościół w swojej Ewangelii, natomiast aż 23 razy przywołuje je w Dziejach Apostolskich. Widać w tym świadomy zabieg stylistyczny, oddający istotną ideę teologiczną. Wspólnota uczniów może być w pełni uważana za Kościół Boży, zgromadzony lud Boży Nowego Przymierza dopiero po śmierci, zmartwychwstaniu. To dwa elementy, które przypomnieliśmy sobie przed chwilą, i trzeci element w wylaniu Ducha Świętego. Powtórzę raz jeszcze. Wspólnota uczniów może być w pełni uważana za Kościół Boży, zgromadzony lud Boży Nowego Przymierza, dopiero po śmierci, zmartwychwstaniu i wylaniu Ducha Świętego, gdy staje się ona autentycznym zgromadzeniem świętym, uobecniającym zbawienie w Chrystusie wobec wszystkich ludzi. Kościół zakorzeniony w ekonomii zbawczej Starego Przymierza, której symbolami są świętego Łukasza prawo i prorocy oraz Jerozolima, łączy z dziełem Jezusa moc Ducha Świętego, w którą zostają przyobleczeni apostołowie. Łukaszowe ujęcie wielkiego nakazu misyjnego jest pod tym względem niesamowicie wymowne. Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście tego świadkami. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostaniecie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. Duch Święty zatem jest gwarantem zarówno misji Jezusa, jak i dzieła Kościoła. Dzieje apostolskie mogą być nazwane księgą narodzin Kościoła. Już w opisie zesłania Ducha Świętego, przypomnijmy sobie Dzieje Apostolskie, rozdział 2, wiersz od 1 do 41, niesamowicie uderza nas symbolizm tego wydarzenia i jego analogię ze zgromadzeniem Izraela jako ludu Bożego na Synaju. Przypomnijmy sobie, zgromadzenie to przypomina relacje o jednomyślnym trwaniu uczniów na modlitwie i charakter święta Pięćdziesiątnicy, dożynki i świętodaru prawa. To ta analogia dotycząca Starego Przymierza. Aluzją do błyskawic i grzmotów, którymi Bóg potwierdzał słowo ustanawiające wspólnotę ludu Bożego na Synaju, może być szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i języki, jakby z ognia. Duch Święty umocnia apostołów do dawania świadectwa. A wspólnota Chrystusowa objawia się tego dnia jako społeczność urzeczywistniająca zbawienie w Jezusie Panu i Mesjaszu. Dalej święty Łukasz ukazuje, jak zostają unicestwione skutki wieży Babel. Słowo zbawienia jest rozumiane przez wszystkich. Braterstwo przeżywane we wspólnocie dóbr, a jedność celebrowana w Eucharystii zwanej łamaniem chleba. Apostołów uważa się za gwarantów jedności Kościoła. Wszelkie przepowiadanie ma odbywać się w łączności z nimi. Duch Święty wzywa Piotra i Pawła do tworzenia wspólnot chrześcijańskich również pośród pogan. Kościół uzyskuje kształt powszechny, a zarazem pomnaża się pod postacią kościołów lokalnych w Jerozolimie, Antiochii, Koryncie, Tesalonice, wzbogacając je o tych, którzy wzywają imienia Jezusa jako Pana oraz pozdrawiają nawzajem jako bracia i święty. Społeczność Chrystusowa rozumiana jako kontynuacja tajemnicy paschalnej i owoc działania Ducha Świętego jest w ciągłym procesie rodzenia się i odradzania. To przeświadczenie wyraził już święty Paweł. Jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie w świętą w Panu świątynię. W Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu. Fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. W wiekach późniejszych znalazło ono swój wyraz w charakterystycznych ideach eklezjologicznych. Ciągłe budowanie Kościoła, Kościół w drodze, Kościół wymagający ciągłej odnowy. W świetle tych idei Kościół złożony z Żydów i pogan, świadków zbawienia, które objawiło się w Chrystusie, rodzi się i ciągle odradza w Duchu Świętym. Kościół nie jest raz skonstruowanym, ustawionym i wprawionym w mruch mechanizmem instytucjonalnym. Ma wzrastać jako organizm, ciało Chrystusa, kontynuując posłanie zbawienia, które urzeczywistniło się w Jezusie, w Jego przepowiadaniu Królestwa Bożego i w tajemnicy paschalnej. Jezusowe akty wpisania w dzieje społeczno-religijnej rzeczywistości Królestwa Bożego, uczynienia 12, określenia funkcji Piotra, ostatniej wieczerzy, krzyża, zmartwychwstania i zielonych świąt mogą być widziane jako elementy, z których Duch Święty aż do skończenia świata wznosi Kościół, Bożą budowlę, przypominając uczniom słowa Pana przekonując świat o grzechu i wypełniając go mocą Królestwa Bożego. Przypomnienie, podsumowanie tego pewnego elementu przez nas już podjętego w dzisiejszej katechezie. Kościół, autentycznie jesteśmy w stanie ująć tylko i wyłącznie w tajemnicy krzyża i zmartwychwstania, i Kościół jest nam ukazany jako misterium zbawienia w mocy Ducha Świętego. Raz jeszcze powrócę do ważnych słów, które padły w dzisiejszej katechezie. Wspólnota uczniów może być w pełni uważana za Kościół Boży, zgromadzony lud Boży Nowego Przymierza, dopiero po śmierci, zmartwychwstaniu i wylaniu Ducha Świętego. Powracamy do kart katechizmu Kościoła katolickiego, numer 798. Czytamy: Duch Święty jest zasadą wszystkich żywotnych i rzeczywiście zbawczych działań w poszczególnych częściach ciała. Na różne sposoby buduje on całe ciało w miłości. Przez Słowo Boże, które jest władne zbudować, przez chrzest, który formuje ciało Chrystusa, przez sakramenty, które dają wzrost i uzdrowienie członkom Chrystusa, przez łaskę daną apostołom, która zajmuje pierwsze miejsce wśród Jego darów, przez cnoty, które pozwalają działać zgodnie z dobrem, a wreszcie przez wiele łask nadzwyczajnych, nazywanych charyzmatami, przez które czyni wiernych zdolnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą skuteczną rozbudowę Kościoła. W następnej katechezie będziemy mówili o charyzmatach, natomiast w tym fragmencie katechizmu Kościoła katolickiego Kościół w swoim nauczaniu bardzo mocno wskazuje na pewne elementy naszego indywidualnego i społecznego życia. Momenty, w których jesteśmy tymi, którzy doświadczają zbawczej mocy Jezusa Chrystusa. Stają się dotkniętymi poprzez łaskę Bożą, chociażby poprzez łaskę sakramentalną. I te wszystkie elementy i obszary naszego życia mobilizują nas do tego, abyśmy nie tylko wsłuchiwali się w Słowo Boże, abyśmy nie tylko spotykali na drogach naszego życia zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, niesamowicie zatroskanego o każdego z nas, ale abyśmy potrafili z Niego uczynić fundament naszego życia, abyśmy dom naszego życia potrafili budować nie na piasku, który jest lichym i nietrwałym fundamentem, który może doprowadzić do ruiny budowlę naszego życia przy najmniejszym podmuchu niepowodzeń, tragedii, dramatów życiowych. My mamy budować na skalę, mamy budować na Jezusie Chrystusie tak, aby nasz dom, dom naszego życia wytrzymał różnego rodzaju nawałnice, które życie niesie i nieść będzie ze sobą. Miłuje Kościół. Taki napis wyryto dużymi literami na grobie założyciela jednego z ruchów kościelnych naszych czasów. Człowiek ten również i w momentach trudnych, doświadczany przez swych przełożonych, potrafił dostrzec w Kościele oblubienicę i ciało Chrystusa i dlatego go ukochał. Wiemy, że wielu nam współczesnych mówi natomiast: Chrystus tak, Kościół nie. Nie dostrzegają oni związku pomiędzy Jezusem i Kościołem. Nie zdają sobie sprawy z Jego w nim obecności. A przecież czym jest, czym chciałby być Kościół, jeśli nie tym, kto wśród świata objawi oblicze Pańskie? Przychodzi tu na myśl proboszcz z Ars, skromny i prosty duszpasterz. Pewien wieśniak wezwany do złożenia świadectwa o nim powiedział: ujrzałem Boga w tym człowieku. I przychodzi też na myśl matka Teresa z Kalkuty, i niezliczony tłum, jaki zgromadził się w dniu jej pogrzebu wokół jej śmiertelnego ciała. Chrześcijanie, Hindusi, muzułmanie, wszyscy dostrzegali w niej urok Jezusa, nie wspominając już o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Jak cennymi są ci wielcy świadkowie Chrystusowej obecności. Musimy dziękować za nich naszemu Panu, ale w naszych czasach tak skomplikowanych i tak potrzebujących wybawienia koniecznym jest, aby w całym Kościele widać było Chrystusa, aby cały Kościół, czyli także i my, członkowie tego Kościoła, promieniowali Jego obecnością. Konieczność tę podkreślał Ojciec Święty Jan Paweł II podczas ostatnich synodów. Motywem wiodącym tych wszystkich zgromadzeń synodalnych była wciąż ta sama idea – żyjący Chrystus, Jezus żywy, obecny w Kościele. Powróćmy jeszcze na chwilę do Ducha Świętego, odgrywającego ważną rolę w Kościele i jedne z tych słów, które bardzo mocno mnie osobiście uderzają, a ukazują rolę Ducha Świętego w naszym życiu i w życiu Kościoła. Ignacy Hazim, obecny prawosławny patriarcha z Antiochii, już w roku 1968 w Upsali, tak mówił na temat działania Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego Bóg jest daleko. Chrystus należy do przeszłości. Ewangelia jest martwą literą. Kościół zwykłą organizacją. Władza dominacją, misja propagandą, religia i działanie chrześcijańskie moralnością niewolników. Ale w Nim, czyli w Duchu Świętym, zmartwychwstały Chrystus jest tutaj. Ewangelia jest mocą życia. Kościół oznacza wspólnotę trynitarną. Władza jest służbą. Misja jest zesłaniem Ducha Świętego. Liturgia jest pamiątką i antycypacją. Działanie ludzkie jest ubóstwione. Duch Święty za każdym razem, gdy działa, wprawia nas w zdumienie. Wywołuje on wydarzenia, których nowość oszołamia. Radykalnie przemienia osoby i historię. Takie właśnie było niezapomniane doświadczenie ekumenicznego Soboru Watykańskiego II, podczas którego pod kierownictwem Ducha Świętego Kościół odkrył na nowo jako konstytutywny swój wymiar charyzmatyczny. Duch Święty nie ogranicza się do uświęcania ludu Bożego i kierowania nim poprzez sakramenty i misje oraz do przyoblekania go w cnoty, ale udzielając każdemu tak, jak chce. Rozdziela wśród wiernych specjalne łaski potrzebne dla odnowy i skuteczniejszego rozprzestrzeniania się Kościoła. Konstytucja Soboru Watykańskiego II, Lumen Gentium numer 12. I jeszcze jeden moment. Wyszli z Wieczernika, niosąc w swych sercach Ducha Świętego i rozdając wszędzie skarby mądrości i łaski, duchowe dary, obficie wypływające z wytryskającego źródła. Poszli nauczać i głosić Słowo Boże, będąc żywymi przykazaniami dla całego świata, tak jakby byli księgami ożywianymi przez łaskę Ducha Świętego. Życzmy sobie nawzajem, abyśmy również i my na drogach współczesnego świata byli takimi autentycznymi uczniami Jezusa Chrystusa, bardzo konkretnymi i czytelnymi przykazaniami i świętymi księgami, aby drugi człowiek w naszym życiu, w świadectwie naszej codzienności potrafił zobaczyć kawałek nieba.